O Zbigniewie i wyższości długiego nosa. Taki jest tytuł dzisiejszego kazania rzeczywiście. Ale jeszcze wcześniej garść pozdrowień. Zerknąłem aż do kalendarza specjalnie, żeby przypomnieć sobie, gdzie to my byliśmy. Byliśmy wcześniej w kościele Egze, czyli w Gdańsku, u mojego brata. Tam wszyscy wyjechali, jak to mówi, na bezrybiu, rak ryba, więc mnie zaprosili. I no, później żałowali, bo godzinę musieli mnie słuchać, ale chyba nie było aż tak źle. Później byłem z Piotrem, też w radości Piotr zaczął swoje studia, znaczy zaczął wznowione, to zostało po tym długim okresie takiego widzenia się przez ekrany, więc znowu byłem w radości. Bardzo miło było zobaczyć tam braci, którzy są, pozdrowienia od tamtej społeczności, zboru i tamtych braci również. I jeszcze raz w następnym tygodniu właśnie będziemy jechali do radości, już chyba ostatni w tym roku akademickim. Ale jeszcze wcześniej, jeszcze byliśmy gdzieś w Gdańsku, tam. Gdzie? Gdzie? No tak, właśnie, właśnie, gdzieś mi, już mi się to zaczyna mieszać troszeczkę. Tak, w Poznaniu i to wreszcie, wreszcie, słuchajcie, ja cierpię najbardziej z takiego powodu, że nie widzę jakby dzieci i wnuków, tak? Mamy za sobą Piotra, dzięki Bogu, ale no reszta, trzy nasze córki i wnuki mieszkają w Gdańsku, więc widujemy się bardzo rzadko. I dla mnie 2 miesiące to jest po prostu, to jest wieczność. Po 2 miesiącach to już wnuków można nie poznać. A ja bardzo dobrze no, rozumiem się z wnukami. No. Do nich wrócę jeszcze, bo one też zawsze uczą mnie czegoś. Patrząc na nie, bo jak przygotowuję kazanie, różne rzeczy na to się składają. Między innymi jest to że... No właśnie spędzam czas z moimi dziećmi, z wnukami, patrzę się na nich, przeglądam, analizuję ich życie, ich potrzeby i tak dalej. W międzyczasie oczywiście czytam Boże Słowo i to gdzieś tam razem zaczyna współgrać, tak? Coś, czym mogę się z nimi podzielić też. Więc zaczęło się od takiej właśnie lekcji, którą mamy. Jeszcze raz wrócę do tego Zbigniewa i wyższości długiego nosa. Mam nadzieję, że się zastanawiacie, o co chodzi i mam nadzieję, że po tym, jak wrócić, o czym było? A o tych długich nosach coś tam. I przypomnijcie sobie, o co chodziło. Więc idźmy dalej. Ciekawostka jest taka, że były takie imiona polskie, Gniewkomir, Gniewkomir. Takie imię było na przykład. Albo Radości Gniew. Rości Gniew. Te imiona gdzieś tam przepadły już w historii, już nikt ich nie używa. Oznaczało ten Gniewkomir, to ten oczywiście, który ten zaprowadzał pokój raczej, uśmierzał jakiś gniew. Rości Gniew to ten, który słusznie się gniewał, był taki pełen gniewu, gniewności. No i Zbigniew, którego znamy, to imię zostało. Sienkiewicz ocalił to imię od zapomnienia. Prawdopodobnie by poszło do lamusa, tak jak tamte imiona, a jednak ono zostało, funkcjonuje i nawet w ościennych państwach gdzieś tam troszeczkę, ono gdzieś tam w Czechach czy Czechosłowacji gdzieś istniało sobie to imię. Ale co z tym długim nosem? No, gdyby zapytać, czy ktoś by się cieszył z powodu długiego nosa, a może ktoś ma jakieś kompleksy z powodu swojego nosa, no przeważnie nie. Tam są dwa takie obrazki, oczywiście pierwszy to jest Pinokio. Nic chwalebnego, prawda? Ten nos tylko obłamie. To był obrazek kłamstwa. Jest też jeszcze jeden obrazek. Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac, nawet taki piękna książka i ekranizacja tej powieści jest o na pewnym zwyczajnym właściwie żołnierzu, który miał długi nos i nieszczęśliwie był zakochany. Nic wielkiego, jeżeli chodzi o nasz temat. Ale biblijnie, dobrze jest mieć długi nos. Dlaczego? Dlaczego? Biblijnie jest dobrze mieć długi nos. Mianowicie brzmi to właśnie w taki sposób. Ten, kto jest nierychły do gniewu, dosłownie to jest właśnie ma długie nozdrza. Nierychły do gniewu ma długie nozdrza. Można to zobrazować też w taki sposób, jak tutaj, że jest krótki ląd i długi ląd. Tak? Ląd, mówimy o to, co się tam zapala. Tam obrazek jest właśnie taki, że jest jakaś taka no, bomba, tak? I ona właściwie sama eksploduje. Mała iskierka, bum, od razu, nie ma chwili, tak? A długi ląd, on taki pali. Człowiek jeszcze czasami zdąży zgasić to, prawda? Jeżeli jest długi ląd. Więc długie nozdrza są obrazem biblijnym tego, że ktoś jest nieskory do gniewu, że ktoś jest nieprędki do gniewu, że jest po prostu cierpliwy. I tu mamy następne jakieś w związku z tym obrazy, które Biblia podaje, to są takie, że jeżeli ktoś jest ma te właśnie długie nozdrza, czyli jest nieskory do gniewu, a to oznacza, że on jest mądry, że jest sprawiedliwy. Tak? Za długimi nozdrzami kryje się mądrość, kryje się sprawiedliwość. I dwa teksty, od których się zaczęło, to jest Przypowieści 14:29 i później Kaznodziei 7:9. Pomału będziemy je czytali. Przepraszam, że dzisiaj nie zdążyłem na ukraiński przetłumaczyć, ale długo mi to zajęło, robienie tego. Więc tak, Przypowieści 14:29. Czytamy, tu mam, pierwsza to jest Biblia Brytyjska, później Biblia pierwsza jest Biblia Tysiąclecia, później Biblia Brytyjka tak zwana. Łagodny, w rozwagę bogaty, porywczy, ujawnia głupotę. Człowiek nierychły do gniewu jest bardzo roztropny, Brytyjka mówi, lecz porywczy pomnaża swoją głupotę. Więc łagodny jest bogaty w rozważność, tak? Ma tego dużo, jest opanowany, jest rozważny, roztropny, tak jak mówi nasze tłumaczenie tu Brytyjka. A porywczy, pierwsze tłumaczenie ujawnia głupotę, to drugie tłumaczenie mówi pomnaża nawet swoją głupotę. Więc można powiedzieć, że taki pochopny czy porywczy temperament, bo inaczej, że ktoś jest niecierpliwy duchem, to jest właściwie celebracja głupoty. To jest biblijna celebracja, świętowanie, święto głupoty. Jeżeli ktoś ma krótki ląd, tak, nie ma tego długiego nosa, to tak naprawdę całe jego życie to jest świętowanie głupoty. No, nie wyglądało to tak najgorzej, bo wszyscy się w jakimś tam momencie zawsze w życiu wygłupimy. I to nie ma takiego człowieka, który by nie zrobił z siebie głupca choćby raz w swoim życiu. Chyba, że są tutaj tacy, którzy zawsze byli idealni. Nie wierzę. Ale czym jest głupota, warto sobie zobaczyć. Bo w związku z tym, nawet to, co czytaliśmy, pójdziemy jeszcze do innych przykładów, ale to, co czytaliśmy w Psalmie 37, prawda? Tam jest niesprawiedliwość. Niesprawiedliwość i mówi, nie gniewaj się, nie wybuchaj gniewem na niesprawiedliwego człowieka, na tą niesprawiedliwość, która się dzieje. Dlaczego? Ponieważ głupota chce naprawić świat. Ale w jaki sposób? Chce naprawić świat po swojemu. Moje postrzeganie sprawiedliwości, moje widzenie tego, jak powinno być, jest najważniejsze i ja to chcę naprawić. Obraz, tu wracam właśnie do moich wnuków, to jest proste. Jeden się bawi czymkolwiek, drugi przyjdzie i oczywiście, że musi mu to nadepnąć, trącić, coś zrobić, żeby mu się to rozwaliło. I co się dzieje wtedy? No gniew jest. No natychmiast jest klocek w ręku i rzucanie i obelgi i tak dalej, i tak dalej. Widzieliście to? Nie, wy nie macie takich dzieci. No tylko ja miałem takie dzieci chyba. Każdy widział chyba, prawda? U swoich dzieci coś takiego. Naprawianie świata swoim gniewem. To jest głupota. Naprawienie świata swoim gniewem. Ktoś podeptał moje dzieło. Mało tego, ktoś podeptał moje imię. Ktoś mnie obraził. Ktoś powiedział mi coś nieprzyjemnego. Narasta we mnie, gotuje się tam wszystko od środka, prawda? Najpierw jest rozdrażnienie, złość, gniew, wreszcie wściekłość, tak? Wybucha jak kocioł parowy. I tu jest kwestia tego krótkiego lądu albo długiego lądu. Dobrze, że to pomału narasta. Jest możliwość uspokojenia tego, wyciszenia tego, wygaszenia tego ognia w sobie. Ale jeżeli ktoś ma krótki ląd, jedna iskra i dostaniesz w łeb zaraz, tak? I tak było z moimi wnukami, tak jest bardzo często z dziećmi, ale z nami też. Im bardziej coś dla nas jest święte, tak? Nikt się nie będzie obrażał za kwiatki, chyba, tak nie od razu, ale gdyby ktoś właśnie moje imię zszargał albo jakąś inną mam świętość w swoim życiu, tak? I ktoś to depcze, prawda? To wyzwala we mnie gniew. To wyzwala we mnie gniew. I to jest naturalne. To jest naturalne. I nie każdy gniew od razu musi być zły. Nie każdy musi być zły. Więc dobrze, ktoś podeptał moje dzieło. To jest głupota i ja chcę to naprawić sam. Głupota, mówisz, nie potrzebuję do tego Boga. Ja sam dam radę. Mój gniew temu zaradzi. Rozwinijmy to troszeczkę. Przypowieści 16 rozdział, 32 wiersz. 16 rozdział, 32 wiersz, to znany nam werset, chyba często gdzieś zostaje w pamięci, w głowie. Niektóre mądrości uciekają, ale ten obraz jest taki, że tam pamiętamy go, prawda? Jest mowa o cierpliwym i o bohaterze. Kto jest lepszy? No lepszy to jest cierpliwy niż bohater. Dlaczego cierpliwy jest lepszy niż bohater? Ponieważ opanowuje samego siebie. Ten bohater może być zdobywcą miasta, może być zdobywcą jakichś wielkich trofeów. Czemu nie? Może coś wielkiego osiągnąć w swoim życiu. Ale więcej wart jest cierpliwy, ponieważ on opanowuje samego siebie. Dosłownie rządzi swoim duchem. A nie odwrotnie, czyli nie duch, nie jego emocje rządzą nim. On rządzi swoim temperamentem. On jest podporządkowany, no właśnie czemu? To musimy to później powiemy jeszcze. Idźmy teraz do tego drugiego tekstu. To jest Kaznodziei 7 rozdział i 9 wiersz. I właściwie 8 też będzie ważny. Mówi tak, to później do niego wrócimy. 7-9 mówi tak, nie śpiesz się w duchu do gniewu. Nie śpiesz się w duchu do gniewu. Dlaczego? Bo gniew gnieździ się w sercach głupców. Gniew gnieździ się w sercach głupców. Inne tłumaczenie, Biblia Brytyjska mówi, nie bądź w swoim sercu, w swoim duchu porywczy. Porywczy do gniewu, bo gniew mieszka w piersi głupców, to jest to samo, w sercu, w piersi. I ekumeniczna Biblia, którą niektórzy używają tutaj, nie daj się szybko sprowokować do gniewu. Nie miej tego krótkiego lądu, tak? Nie daj się szybko sprowokować do gniewu, gdyż gniew mieszka w sercach głupców. Zwróćmy uwagę, gniew jest wymieniany jako jeden z owoców ciała. Owoc ciała. Czyli jest to coś naturalnego. Jest to do pewnego stopnia normalne. To Pan Bóg w nas zaprogramował gniew. My mamy się oburzać na co właśnie? Mamy się oburzać, kiedy Boże imię jest zdeptane. Mamy się oburzać, kiedy Jego prawo jest pogardzane. Oczywiście nie w taki sposób, że tak jak to właśnie brat Szymon wcześniej mówił, to nie tak, że od razu mamy komuś powiedzieć, no, wrzucić na głowę i wyzywać go, że ty głupi jesteś, bo obchodzisz takie święto. To jest, no, nie o to chodzi. Ale to może i powinno budzić w naszych sercach, gdy ktoś przeklina przy nas. Gdy ktoś mówi o rzeczach nieprawych i złych. To powinno wzbudzać w nas gniew. Więc są różnego rodzaju gniewy. Ale gniew na drugiego człowieka, od po prostu, żeby wylać swój gniew i naprawić tą sytuację wokoło, ja po prostu zaprowadzę swój porządek, ten gniew nie jest przez Boga uznawany. Dlaczego się gniewam? Zadałem sobie najpierw takie pytanie, ale później musiałem je uzupełnić. Dlaczego źle się gniewam? Bo gniewam się dlatego, że taka jest moja natura. Tak to Pan Bóg w nas uczynił. Znowu, zróbmy takie porównanie, przerwa, na bok. Zwierzęta. Czy pies się gniewa? Kot się gniewa? Trochę się obraża na mnie czasami, jak dostanie w łeb, ale nie gniewa się. To nie jest tak, że pies, który pogryzie kogoś, albo kot, który podrapie kogoś, że on się pogniewał na mnie. Bo gdyby tak było, to on musiał być stworzeniem moralnym. Mógłbym go posadzić na ławie oskarżonych, wytyczyć mu, jakiś proces mu wytoczyć, tak? I oskarżyć go, skazać go za coś tam. Ale tak się nie da. To nie ma sensu. Zwierzęta nie mają moralności. My mamy. My mamy. I to nie jest wynikiem tylko jakiejś tam ewolucji i rozwinęliśmy w sobie moralność. To jest po prostu głupie, niedorzeczne, żeby temu się przyjrzeć. My mamy w sobie poczucie tego, co jest dobre i złe. Moralność. My się gniewamy, ale nasz gniew nie jest, może niestety być bardzo często nieprawy, niesłuszny, nie będzie przez Boga usprawiedliwiony. Bo były takie sytuacje przecież, nie wyobrażam sobie, żeby to robiono z taką stoicką miną i ze śpiewem na ustach. Na przykład, kiedy jeden z synów Aarona został wyniesiony i na zawsze mu zostało przypisane to, że będzie kapłanem przed Panem na zawsze. Dlaczego? Dlatego, że zabił pewnych ludzi w Izraelu. To chodziło o jednego z książąt izraelskich i książę, jej córka księcia moabskiego, oni razem ze sobą współżyli. I nie chodziło o współżycie samo, tylko chodziło o to, że po prostu oni zignorowali to, co Pan Bóg powiedział, że nie będziesz się mieszać, nie będziesz mieć z nimi nic wspólnego, nie będziesz brać ich bogów. I tenże kapłan właśnie stanął po stronie Boga, dokonał egzekucji. I Pan mówi, to jest dobre. I nie wyobrażam sobie, żeby on to robił z takim, no mówię, jakimś aureolką nad głową, tak? Ale to był słuszny i święty gniew. To był słuszny i święty gniew. Ja nie chcę tego rozwijać i myślę, czy my mamy do tego prawo w jakimś momencie? Nie, nie, nie. Zostawmy to, za duży temat byłby. Nie, nie mamy raczej, nie mamy. Więc dlaczego się gniewam? Dlaczego się gniewam? Gniewajcie się, ale nie grzeszcie, zwróćcie uwagę. Gniew jest częścią naszego życia, mówi apostoł Paweł w liście do Efezjan. Można się na kogoś pogniewać. Tak? Czasami gniew w stosunku do dziecka, czy jest słuszny? Tak, będzie słuszny. I nawet powiedzenie dziecku wyraźnie, jest to, no gniewam się na ciebie. Jestem zagniewany. To, co zrobiłeś, zasmuciło mnie i rozgniewało mnie. Co nie oznacza, że ja mogę wpadać w furię. Nie rozgoryczajcie, nie doprowadzajcie do rozpaczy swoich dzieci, mówi w innym miejscu ten sam apostoł Paweł. Tak? Ja nie mam prawa wylewać na dziecko, na kogoś, na przyjaciela, na szefa, na współmałżonka swojej furii, frustracji, gniewu. Nie mam prawa. Ale mogę gniewać się w ten Boży sposób. No, nie chcę tego rozwijać, ale jest taka kwestia, tak? Więc gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem, czyli jak najszybciej doprowadźcie do pojednania, jeżeli to tylko od was zależy. Ze wszystkimi pokój miejcie. Więc dobrze, więc to był powolność do gniewu oznacza mądrość. Tak? Jeżeli ktoś jest nieskory do gniewu, jest mądry po Bożemu. Mądry po Bożemu. Głupota, krótki ląd, tak? Krótkie nozdrza, wybuch natychmiast, wylewanie gniewu. To jest tutaj. Szybkie wpadanie w gniew to jest pycha. Pycha. Pycha jest właściwie istotą głupoty. Jeżeli mówiliśmy o głupocie, to istotą głupoty jest pycha. Ja sam doprowadzę do sprawiedliwości. Ja sam tutaj zaprowadzę porządek. Tak? Ze wszystkimi dookoła. Gdybyśmy znowu porównali to w taki sposób, powiedzmy tak, czy Rosja się rozgniewała? No, bardzo się rozgniewała, tak? A nie wiem, jak to możliwe, żeby taki kraj sobie był tutaj, był niepodległy i jeszcze chciał wstąpić do NATO i nie wiem, co tam jeszcze sobie wymyślili po drodze. Oni się rozgniewali, walnęli pięścią i napadli na drugi kraj. Czy Ukraińcy się gniewają? Czy mają prawo do gniewu? Jak najbardziej mają prawo do gniewu, mają prawo do obrony. Mają czy nie? Mają. Ale tu jest gniew i tu jest gniew. Jeden gniew, nawet nie trzeba być chrześcijaninem, czy człowiekiem wierzącym w Boga, czy uznającym Pismo Święte, żeby wiedzieć, ten gniew jest zły. To, co zrobiła Rosja, co zrobił Putin i tak dalej, to jest absolutnie nie do przyjęcia. Tak nie można, tak nie wolno. Nawet kiedy jestem nauczycielem, to mi kiedyś, ja miałem niestety z tym problem. Na początku, kiedy byłem nauczycielem, miałem z tym problem, że uczniowie potrafią wyprowadzić z równowagi. Wierzycie w to? Uczniowie potrafią wyprowadzić z równowagi. I dyrektor mi powiedział, Zbyszek, ty się ty się wściekaj, ale kontroluj to. Wściekaj się na nich, tylko że się tylko kontroluj. Można na nich czasem pokrzyczeć, trzeba na nich pokrzyczeć. Trzeba tupnąć nogą i powiedzieć, to tu rządzi. Tak? Ale nie możesz cały dygotać z tego powodu. Ja po prostu aż chodziłem, bo to wszystko we mnie chodziło. To jest bardzo przykre, jak oni lekceważą innych, lekceważą nauczyciela, przedmiot, szkołę, wszystko lekceważą. Tak? To bardzo wyprowadza z równowagi. Mamy to kontrolować. Więc jest uprawniony jakby no, gniewanie się, ale nie wolno mi wylewać z tego gniewu w taki sposób, że ja na wszystkich wrzeszczę, że ja w jakiś sposób no, jestem arogancki, pyszny w tym, tak jak tutaj właśnie przeczytaliśmy. Zobaczmy dalej właśnie. W związku z tym, przypowieści, 29 rozdział, 23 wiersz. Pycha przywodzi człowieka do upadku, lecz pokorny duchem, cierpliwy w duchu też można powiedzieć, pokorny duchem dostępuje czci. Słuchałem ostatnio kazania, poszedłem pobiegać w ogóle, lubię rano pobiegać, więc miałem biegać, ale to kazanie było tak dobre, że nie byłem w stanie biec, więc tylko szedłem szybszym tempem. Ale słuchałem kazania, bardzo dobre kazanie było. Ilu z nas ma w ogóle Facebooka gdzieś tam? Ktoś potrafi, jest na Facebooku. Ktoś ma konto na Facebooku? No młodzi, przyznajcie się, no pewnie, że tak. Czy umiecie zrobić like albo udostępnij? Umiecie takie? To wiem, że to się da zrobić. To jest dobre kazanie. To trzeba polajkować, udostępnić. Polajkować, udostępnić. Dobre kazanie było. I chodziło mi o to kazanie na górze. Właśnie zaczyna się podobnie, tak jak tamte kazanie w Ewangelii Mateusza, od ubogich w duchu. Tak? Ubodzy w duchu. Co oni mają? Do nich należy Królestwo Boże. W tym psalmie 37 dwa razy przynajmniej znalazłem, że czytamy o tym, że do nich będzie należało to dziedzictwo. On mówi tak, nie gniewaj się, tak? Bo gniew próbuje naprawić coś, co wyrządzają niesprawiedliwi. Czyli biorą, co nie jest ich, niszczą innych, niszczą sprawiedliwego i tak dalej. Stąd gniew. Mówi, nie gniewaj się na nich. Nie wpadaj w furię, nie wpadaj w wściekłość, nie miej tego krótkiego lądu. Zaczekaj, spokojnie, zobacz. Tak? Widziałem, siedzieli tutaj jak cedry Libanu, rozpostarci, wydawałoby się, że to oligarchowie, których nikt nigdy nie ruszy. Bum, poszło. Nie ma ich, rozejrzyj się dookoła, nie ma. Tak? Zaczekaj, ale zaczekaj. Musisz zaczekać, ale Bóg na pewno się nie spóźni. Więc jeszcze raz, pycha przywodzi człowieka do upadku, pokorny duchem dostępuje czci, dostępuje szacunku, dostępuje uznania. I to najważniejsze, to jest uznanie w oczach Boga. W oczach Boga. Więc do kogo należy Królestwo Boże? Do ubogich w duchu. Do ubogich w duchu należy Królestwo Boże. Czyli ci, którzy znają swoją słabość, ci, którzy znają swoją bezsilność nieraz. Bo czego nie zrobi pycha? Zadajmy takie pytanie. Czego nie robi pycha? Czy pycha będzie prosiła o coś? Nie, pyszny niczego nie potrzebuje. Nie będzie prosił, on sam sobie weźmie. Prawda? Sam sobie załatwi. Zobaczmy, nawet w rzeczach, tego się nauczyłem od mojej żony, nawet kiedy czegoś szuka, modli się. Boże, Ty wiesz, gdzie to jest. Pomóż mi to znaleźć. Ja czasami to żartujemy, sobie mówię, to jest złośliwe z Twojej strony, bo Ty na pewno schowałaś to tam, gdzie Ty wiedziałeś, gdzie to jest. I teraz mówisz, że się pomodliłaś i znalazłaś, a ja tam przed chwilą patrzyłem i nie mogłem tego znaleźć. I to ile razy tak jest? Mówi, jest tam w tym i tym. Ja mówię, nie ma, no patrzyłem, nie ma. Ona idzie i przynosi. A jak nie widać, to się modli i też znajduje. Pyszny nie prosi, pyszny nie przeprosi, tak samo. Tak? Pyszny, zarozumiały człowiek nigdy nie będzie przepraszać. To jest odwrotność tego uniżenia w duchu. Odwrotność tego ubogiego w duchu. On nie ma za co przepraszać. Bo nie może, ty widzisz, ja poszczę, ja chodzę do kościoła, ja składam dziesięciny, to i tak dalej. I pyszny też nie czeka. Przynajmniej tyle, kilka rzeczy, oczywiście jest dużo więcej, ale w tym kontekście. Pyszny nie prosi, nie przeprosi, pyszny nie czeka. Nie prosi, nie przeprosi, nie będzie czekać. On od razu musi mieć to, co on chce. Bo to jest słuszne, to jest prawe. Jeżeli ja czegoś chcę, i to dobrego, i to modliłem się o to, muszę to mieć. Natychmiast muszę to mieć. Pokorny duchem dostępuje czci, dostępuje szacunku w oczach Bożych. Kaznodziei 7:8, i tu wracamy do tego, tam było 7:9, to jest wracamy do 7:8. Cierpliwy w duchu, albo znowu długiego ducha, tam jest takie dziwne sformułowanie, bo to związane z tym długim nosem, więc cierpliwy, tak, jest lepszy niż pyszny. Cierpliwy w duchu jest lepszy niż pyszny. Druga rzecz, konsekwencje. Gniew, odrobina iskierki, konsekwencje, pożar wielki. Gniew najpierw jest odrobina iskierki. Tak? A później jakie są konsekwencje? Pożar wielki. To samo mówi Jakub o tym języku, który powoduje właśnie wielki pożar. Dlaczego? No właśnie dlatego, że jest skoncentrowany na sobie, na swoich potrzebach, na tym, co on chce teraz, a wszyscy inni tego nie robią. Tak powinno być. Ale właśnie jest cena gniewu, którą trzeba zapłacić. Przypowieści 15:18 mówią w taki sposób. Człowiek porywczy wywołuje zwadę. 29 rozdział i 22 wiersz. Człowiek skłonny do gniewu wszczyna zwadę. Bardzo podobnie, tak? Wywołuje zwadę, wszczyna zwadę. Tam jest porywczy, tu jest skłonny do gniewu. I jeszcze powtórzone jest, porywczy popełnia wiele błędów. Wiele błędów. I gdybyśmy mogli przypomnieć sobie, usiadłem, pomyślałem o różnych osobach, różnych wydarzeniach w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie. Kto był szybki do gniewu? O wiele łatwiej znaleźć takich. Tych, którzy mają krótki ląd. I jak trudno znaleźć jest tych, którzy mieli ten długi ląd, długi nos. Trudno znaleźć. Ale gdy popatrzymy tylko tutaj, właśnie Kain i Abel, tak? No nie wiem, jak krótki miał ląd, ale w każdym razie to się, no te bezpieczniki mu poszły. I warto się zastanowić, dlaczego on się rozgniewał. I tak wyraźnie po raz pierwszy w Biblii jest użyte to słowo rozgniewał się. Rozgniewał się. Dlaczego Kain się rozgniewał na Abla? Bo widział, że tamten ma społeczność z Bogiem, ma uznanie od Boga, ma to, co przed chwilą powiedzieliśmy, dostępuje czci, można powiedzieć. A jego religia, jego wiara, jego życie, Pan Bóg mówi, nie, to mi się nie podoba. To mi się nie podoba, ja tak nie chciałem. To nie jest według mojego zamierzenia. To, co ty robisz, twoja religia, Kainie, mi się nie podoba. I tak naprawdę Kain był właściwie zły na Pana Boga, ale na co ma to złość przelać? No wtedy jeszcze nie tłuczono naczyń. Dzisiaj są takie sposoby, jak jesteś rozgniewany, jest takie pokoje gniewu, możesz wejść, dostaniesz jakiś kij albo możesz potłuć talerze, telewizor jest do stłuczenia, co chcesz, może być, bo ludzie się dobrze czują, jak wyjdą z takiego pokoju gniewu. Ciekawe, nie? Kain chyba nie miał takich talerzy, ani takiego pokoju gniewu i wylał swój gniew na swojego brata. I Pan Bóg się go pyta, Pan Bóg mu mówi, czemu się gniewasz? Twoje oblicze spadło do ziemi, zasępiło się, tak? Spadło na dół twoje oblicze. Zamiast patrzeć do góry, zamiast patrzeć na Boga, który, jak powiemy, zaraz jeszcze raz to powiem bardzo dobitnie, jest właśnie, charakteryzuje się długim nosem, czyli tą długą cierpliwością, Kain tego nie zrobił. Kain, jego oblicze spadło na ziemię, dosłownie czytając. Więc wywołuje zwadę, wszczyna zwadę, popełnia wiele błędów. To zrobił Kain w stosunku do Abla i w stosunku do Boga przede wszystkim, bo konsekwencje nie były tylko takie, że Pan Bóg był gotowy mu wybaczyć, ale on nie prosił, nie przeprosił, nie czekał. Kiedy Pan Bóg mu właśnie okazuje, mówi, on się bał troszkę, co będzie ze mną? Tak mówi, ochronię cię. A tam nie ma ani prośby, ani przeproszenia. Nic nie ma z takich rzeczy. On właściwie następuje eskalacja tego, tych konsekwencji gniewu, konsekwencji grzechu, konsekwencji tej cielesności. To jest mądrość demoniczna. On osiągnął, dużo osiągnął, jeżeli chodzi o życiowe jakieś tam rzeczy. Ale to była mądrość demoniczna, o której też mówi Jakub. Mojżesz potłukł, pamiętamy, tablicę przymierza. To jest ciekawe, zastanawiam się nad tym, czy to było złe, czy nie. No sam fakt, że stłukł tablicę przymierza, na pewno było złe. Prawda? To było w końcu Boże Słowo, to były Boże dekrety, to był Boży charakter napisany na tych dwóch tablicach. Ale on spojrzał na ludzi i mówi, to się, oni się nie nadają. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. I tak można by nieraz patrzeć, wracając jeszcze raz do tego kazania i tam właśnie ostatnie, które będzie sformułowanie, jedno ze sformułowań, chyba 35 wiersz tego kazania na górze w Ewangelii Łukasza, będzie powiedziane, co w sercu, to na języku. Tak? Z obfitości serca mówią usta. Jakby podsumowanie, że kwestią nie jest tylko to, ile razy zrobiłeś coś złego, tak? I że Pan Bóg robi rachunek i później jest taki bilans, tak? No dobrze, było więcej tych dobrych rzeczy niż złych. Nie. Podstawa jest taka, jakie jest twoje serce. Czy ono jest pełne gniewu tego przeciwnego Bogu, czy raczej jest pełne gniewu tego świętego gniewu? I ten święty gniew ma prowadzić do tego, że ty jeszcze bardziej będziesz uciekał się do Boga, jeszcze bardziej będziesz na Nim polegał, jeszcze bardziej będziesz czytał Boże Słowo, jeszcze bardziej będziesz rezygnował z siebie. To będzie dobry Boży gniew. I będziesz uciekać do Boga do tego, żeby On coś zrobił z twoim życiem. Jak było z Mojżeszem? Mojżesz jest nazwany pokorny. Najbardziej pokorny. Więc nie przypuszczam, żeby to było, żeby był takim furiatem Mojżesz. Tak? Cokolwiek szybko mu podeszło pod rękę, to właśnie potłukł. Myślę, że to było coś dużo głębszego. No, fakt jest tylko taki. Nie rozstrzygam tego. Możemy o tym porozmawiać później. Saul i Dawid, tu jest sytuacja o wiele bardziej jasna. Saul był furiatem. Saul wpadał w gniew, w złość, we wściekłość. Pamiętamy, Dawid był mu do tego potrzebny. Dawid był mu do tego potrzebny, żeby grać na lutni. Grać jakiś ładny, taki smooth jazz. Nie, pewnie jakiś... Dawid znał tylko worship. Tylko znał jakiś tak zwany worship, czyli te pieśni uwielbienia znał. Okej, okay. Więc Dawid mu to grał i to uspokajało Saula. Pamiętamy, tak? To go uspokajało. Ale... U podstaw tego, co się działo też z Saulem, były takie rzeczy, że kiedyś jechali razem po jakiejś bitwie i kobiety zaczęły śpiewać. Jak to kobiety? Nie, no, przepraszam. Nie. No kobiety śpiewały, no tak było, no przepraszam, no tak było. Mówią, Saul pobił swoje 1000, a Dawid 10 000, tak jest. I co się zaczęło dziać w Saulu? Boiler, tak? Zaczyna wrzeć, tak? Zaczyna się w nim gotować, on nie jest w stanie tego zaakceptować. I rośnie w nim coraz większa wściekłość, gniew i w imię samego Boga, ile razy on się klnie na Boga, powołuje się na Boga, prosi Boga, żeby mu wydał Dawida. Nie? Ten gniew nie doprowadził do niczego dobrego. Więc jest cena gniewu. Gniew, odrobina iskierki, konsekwencje, pożar wielki. I tych przykładów można by mnożyć znacznie więcej. Mądry człowiek, żeby to zrównoważyć, mądry człowiek, Jakub opisuje takiego, w 3 rozdziale, 16-17 wiersz, mówi tak, mądrość, która jest z góry, czyli od Boga, jest przede wszystkim czysta. Następnie miłująca pokój, szukająca pokoju, szukająca zgody. Tak? Dalej, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. Zwróćmy uwagę, mała taka refleksja, mała. Mądrość tutaj nie polega na tym, skończył taki fakultet, zdobył a tyle pieniędzy, tytułów, albo coś tam jeszcze. Nie ma nic, jest tylko mowa o relacjach. Tak? Jest mowa tylko o relacjach. Miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia, dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. I pokój przez takich ludzi jest zaprowadzany. To jest mądrość, która pochodzi od Boga. Nie to, jaką ja mam wiedzę na temat Biblii, ale mądrość, która będzie się przekładała na moje życie, na moje postępowanie. I tu jest trzecia, kolejna i ostatnia już jakby kwestia, najważniejsza. Do gniewu nieskory, do Pana podobny. Jeżeli ty masz te długie nozdrza, długi nos, to znaczy, że jesteś nieskory do gniewu, to znaczy, że jesteś podobny do Pana. Bo tak właśnie w drugiej Mojżeszowej, 36,6, warto zapisać, zapamiętać, to jest wiersz, w którym jest to powiedziane, druga Mojżeszowa, 36,6. Tak? Pan jest wprost powiedziane, Pan Bóg jest nieskory do gniewu. Ciekawostka też jest taka, kiedy ja to badałem, przeglądałem, ileż ja się tego musiałem naczytać dookoła. Ale to było cudowne, to jest, ja lubię takie grzebanie. O wiele więcej w Biblii jest mowy o Bożym gniewie, na przykład Księga Objawienia, tam jest mowa o gniewie ludu, o gniewie szatana, może z dwa razy, ale reszta, kilkanaście razy, jest mowa o gniewie Bożym. Gniew baranka i Boga, gniew Boga, gniew Boga, gniew Boga. Jest o wiele więcej w Biblii mowy o Bożym gniewie, a jednak Bóg jest nazwany nieskory do gniewu. Bóg jest właśnie nazwany tym, który ma te długie nozdrza, długi ląd, pomału, spokojnie. Bóg jest cierpliwy, cierpliwy. I to dotyczy, zobaczcie, tego, co teraz tak samo się dzieje wokół nas. Bóg jest cierpliwy. Ale jest pewien moment, kiedy mówi, doszły te grzechy już do zenitu. Doszły grzechy ludzi do końca. Przebrała się miarka i Bóg zaczyna reagować. Jakuba 1:19-20. Dlaczego mamy powstrzymywać się od gniewu? Zwróćmy uwagę, otwórzmy, jeżeli mamy Biblię, otwórzmy. Jakuba 1:19-20. Tam jest Hebrajczyków, Jakuba 19:20. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi, nie każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu. I tu trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego? Dlaczego mam być nieprędki, nieskory do gniewu? Mianowicie, że gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Inaczej mówiąc, mój gniew nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. Mój gniew to nie jest ten Boży święty gniew. Znowu, to nie oznacza, że ja nigdy nie mam prawa się gniewać. Mówiliśmy już o tym. Tak? Czasami trzeba powiedzieć to wprost. Gniewam się. I to jest tak, jak Pan Jezus też jest powiedziany. Był zasmucony i zagniewany. Zasmucony i zagniewany, widząc niewiarę ludzi, widząc to, jak żyli. Nasz grzech, jak już powiedzieliśmy, nasz gniew nie wykonuje sprawiedliwości, nie wykonuje tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Kończymy. Uwaga, takie dla testu. Tak się mówi bardzo często. Bo a Bóg gniewa się na grzech, ale nie gniewa się na grzesznika. Słyszeliście takie zdanie? Ktoś słyszał? Bóg gniewa się na grzech, ale nie gniewa się na grzesznika. Co wy o tym sądzicie? Prawda czy fałsz? Prawda? Fałsz, dobrze. Bardzo dobrze. To jest fałsz. To jest fałsz. Grzech nie jest abstrakcją. Ten grzech mieszka w czymś, gdzieś. Mieszka w moim sercu, mieszka w człowieku. Grzech mieszka w człowieku. Więc Pan Bóg, jeżeli się gniewa, to na grzech, tak, ale który jest w człowieku. Tak? I to nie jest tak, że ach, Pan Bóg jest taki dobry, to na końcu wszystkim odpuści, tak jak nauczyciel z angielskiego. Tak? Ach tam, co tam, to nie jest inżynieria, nie będziecie lekarzami, samolotów nie budujecie, możecie iść bez tego angielskiego w świat. To jest coś dużo poważniejszego. I zaraz powiem dlaczego. Zobaczcie, na te słowa, jeżeli to jest warte zapisania, naprawdę warte zapisania, że Boży gniew jest sprawiedliwy i On, ten gniew, naprawia to, co zostało zepsute przez grzech. W jaki sposób? W sposób straszny. W sposób drastyczny, najmniej wyobrażalny, najmniej przypuszczalny. Jak to możliwe? Bóg przez swój gniew sprawiedliwy chce naprawić coś? Ależ tak. I to była jedyna opcja. To była jedyna możliwa rzecz. Dlatego na Chrystusa na krzyżu spada właśnie gniew. To nie jest tylko to, że mówimy, nasze grzechy go przybiły. Tak, to prawda. Ale to na te grzechy, które na niego spadły, nasze grzechy, spadł Boży, sprawiedliwy, święty gniew. I teraz, jeżeli taka cena została zapłacona ze strony Boga, to co stanie się z tymi wszystkimi, którzy lekceważą łaskę? Dokładnie podeptali łaskę, list do Hebrajczyków mówi. Albo po prostu zlekceważyli krzyż. List do Galacjan, list do Rzymian. Krzyż został gdzieś odsunięty. Łaska, no tak, 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 fajnie mówisz, łaska, trzeba tak mówić, w kościele się mówi, łaska. Fajnie to brzmi. Zastanów się, czy nie lekceważysz Bożej łaski. Wcale nie musisz od razu być rozgniewanym, wściekłym człowiekiem. Frustratem, czy jakimś tam furiatem. Nie, tak nie musi być. Nie musi tak być. Ale to, że lekceważysz Boga, odkładasz Go gdzieś tam na kiedyś, to jest poważna sprawa. Bóg wylał swój gniew na swojego jedynego Syna, ukochanego, umiłowanego Syna. Jedyny sposób. Boży gniew uporządkował wreszcie kwestię grzechu. Raz na zawsze. Jeszcze dwie rzeczy tylko. Dlaczego się gniewam? Dwa razy takie pytanie. Dlaczego się gniewam? Czyli dla przypomnienia. Bo co? Bo ja chcę naprawić to, co zepsute. Ale sam po swojemu i zaprowadzając swoją sprawiedliwość. O tym mówi właśnie Psalm 37 i 8 wiersz. Zobaczmy sobie, jeżeli go mamy jeszcze otwarte. I tak samo jak to właśnie przed chwilą tu przeczytaliśmy w Jakuba 1,20. Tak? To jest to samo sformułowanie, jakby można powiedzieć, parafraza tego samego. Gniew prowadzi do złego. Gniew nie zaprowadza Bożej sprawiedliwości. Więc po pierwsze, chcę naprawić coś, co jest zepsute. Tylko Boży gniew może to naprawić. I to się stało. Po drugie, ostatnia kwestia. Dlaczego się gniewam? Chcę naprawić to, co zepsute, powiedzieliśmy. Boję się. Czego się boisz najbardziej? Kiedy sam sobie się przyjrzałem, boję się bez sensu. Boję się bezsensowności. Boję się, że na przykład nie będę nikomu przydatny. Boję się, że to, co robiłem, nie miało większego sensu i znaczenia. Boję się, po prostu. Boję się bezsensowności. Zobaczmy, szukamy sensu nawet w cierpieniu, w śmierci. Tak? Że ktoś umarł, bo coś musiało się tam stać, okazać, bo ktoś się nawrócił. Szukamy sensu we wszystkim. Nienawidzimy bezsensowności. Gdybyśmy jeszcze raz z tej perspektywy przeanalizowali te przykłady, czy Kaina, czy Mojżesza i tak dalej. Pawła. Ile razy mógł Paweł dojść do czegoś takiego? To jest bez sensu. Panie, ja Tobie wszystko oddałem. Zrezygnowałem z życia małżeńskiego. Zrezygnowałem ze swojego jakiegoś domu jednego. Nie mam domu. Nie mam rodziny. Miał tą rodzinę, którzy z nim chodzili, ale później mówi na końcu, wszyscy mnie opuścili. Cała Azja się ode mnie odwróciła. I co ja robię w tym więzieniu? Po co to już? Może lepiej byłoby umrzeć, zginąć. Dlaczego tu siedzę? Nie mam, jest zimno, idzie zima, nie mam co ubrać. Nie mam ksiąg, nie mam pism. Po co? Bez sensu. To jest największe zagrożenie, to jest największa trudność. My ciągle wynajdujemy sobie z dnia na dzień sens do tego, żeby wstać, żeby coś robić, żeby coś osiągnąć. Jeżeli się dobrze nad tym zastanowimy, ale jeżeli też się dobrze zastanowisz, to cokolwiek byś osiągnął bez Boga, to jest bez sensu właśnie. Cokolwiek osiągniesz na tej ziemi bez Boga, jest bez sensu. To się nie liczy, nie ma żadnego znaczenia. Ale pokorni osiągną ziemię, pokorni będą uznani. Oni będą uznani przez Boga. To Bóg sprawia we mnie to nowe pragnienie, ten nowy gniew inny. Tak? Po pierwsze, mam ten długi nos, czyli jestem długocierpliwy. Tak? Już kończąc to ostatnie sformułowanie. Ale po drugie, potrzebuję to właśnie nowe serce, potrzebuję takiego nowego, długiego nosa, długiej cierpliwości. A to może dać tylko Pan Bóg. I wtedy gniew będzie. Tak? To się nie często nam zdarza. Ale Pan Bóg będzie nas prowadził do takiego takiego Bożego oburzenia na to, co dzieje się w świecie. To Boże oburzenie będzie kazało nam mówić, dzielić się, kochać. Kochać. Nie tylko, żeby osiągać swoje i po swojemu. Powstańmy do modlitwy. Zapraszam.